refundacja składki ZUS dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i składki KRUS dla rolników i ich niepełnosprawnych domowników i zmiany w wysokości dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Taki między innymi sposób wsparcia proponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych swoim beneficjentom w związku z trudnościami wywołanymi epidemią koronawirusa. Już prawie 10 minut po 18. Dzień dobry, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier powiemy kto i na jakich zasadach może z tego wsparcia skorzystać. Zapraszam. Epidemia koronawirusa spowodowała trudności w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, także tych prowadzonych przez osoby niepełnosprawne lub zatrudniające niepełnosprawnych pracowników. By móc im pomóc przetrwać na rynku, tarcza antykryzysowa przewiduje nowe kwoty dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz refundacji składek ubezpieczenia społecznego. Zmiany są dość istotne i jest ich dużo, więc jest też dużo pytań do PFRON-u. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tych rozwiązań? Naszym gościem jest dziś pani Anna Langdal z Białostockiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Postaramy się dziś odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Zacznijmy od tego, jakie są formy dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.
Mamy formy dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. I tutaj w zależności, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, jest to refundacja składki ZUS. A dla niepełnosprawnych rolników lub domowników jest to refundacja składki KRUS. W przypadku refundacji składki ZUS dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą refundujemy dwie składki, składkę emerytalną i rentową. I wysokość refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby składającej wniosek. I wynosi 100% w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. 60% refundujemy składki ZUS, składki emerytalne i rentowej w przypadku osoby z umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności. I 30% w przypadku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
I identyczne są zasady refundacji składek do ZUS i do KRUS.
Natomiast refundacja składki KRUS, tutaj refundacja jest troszkę inna, gdyż refundacja wynosi refundujemy całość składek opłacanych przez rolnika lub też niepełnosprawnego domownika, który ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności objętych ubezpieczeniem społecznym rolników. I refundujemy tutaj składkę emerytalno-rentową, składkę macierzyńską, chorobową i wypadkową. Pod warunkiem, i tak jak w przypadku refundacji składki ZUS i w przypadku składki KRUS, że są one opłacane w całości terminowo lub z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni.
I do kiedy one miałyby być odprowadzane terminowo, jeżeli to jest pomoc w związku z kryzysem i trudnościami w opłacaniu tych składek?
Normalnie te składki powinny być opłacane, jeżeli chodzi o składkę ZUS, do 10 dnia lub 15 dnia następnego miesiąca, którego dotyczy opłacanie składki ZUS. Natomiast w przypadku refundacji opłacenia składki KRUS jest to ostatni dzień miesiąca danego kwartału, w którym następuje obowiązek opłacenia tej składki KRUS.
Zmiany obowiązują od 1 kwietnia Czyli chodzi już dokładnie o te składki, które będą płacone w maju za kwiecień, tak?
Tak, chociaż tutaj mamy zwolnienie właśnie z powstałą epidemią koronawirusa no i niesprzyjających warunkach utrzymania działalności, prowadzenia działalności, występuje możliwość zwolnienia z opłacania tych składek ZUS i KRUS w zależności, tak, czy dany podmiot kwalifikuje się do zwolnienia z opłacania składki KRUS w całości, w 100%, w 50%, czy też wnioskuje o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności składki ZUS.
To o tym jeszcze porozmawiamy dokładnie i macie też możliwość wsparcia pracodawców osób niepełnosprawnych. I to jest dofinansowanie do wynagrodzeń.
Tak, wspieramy również pracodawców, którzy chcą zatrudnić, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. I tutaj dofinansowanie przysługuje, jest uzależnione w zależności od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika oraz od wymiaru etatu, czyli od wymiaru czasu pracy pracownika. Tutaj pracodawca powinien spełniać podstawowe warunki do otrzymania tego dofinansowania. Po pierwsze, powinien zatrudniać osobę niepełnosprawną na podstawie umowy o pracę, mianowania czy powołania.
Czyli tylko umowa o pracę.
Tylko umowa o pracę, tak. Nie może to być umowa zlecenie. Należy również posiadać od pracownika dokument potwierdzający jego niepełnosprawność od momentu zatrudnienia, czyli od podpisania umowy o pracę z tym pracownikiem, wykazać efekt zachęty.
Czyli efekt zachęty to dość skomplikowana sprawa. Przypomnijmy może, na czym to polega.
Efekt zachęty jest spełniony co do zasady w przypadku, gdy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego powoduje w miesiącu podpisania umowy o pracę wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc, kiedy zatrudniamy tego pracownika.
Czyli
nie było żadnych rotacji w firmie, tak, i pracodawca zatrudnia kolejnego pracownika, to w przypadku tej metody ilościowej, gdy nie ma rotacji, nikt nie odchodził wcześniej w ciągu 12 miesięcy, będziemy mieć wzrost zatrudnienia ogółem w tym miesiącu, kiedy tego pracownika zatrudniamy.
Chodzi o to, żeby wykazać, że pracodawca nie zwolnił nikogo, żeby zatrudnić osobę niepełnosprawną, dla której przysługuje dofinansowanie, jak rozumiem.
Najprościej, tak. Tak można to najprościej ująć.
I tutaj
do pozostałych warunków należy też pamiętać, aby wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego zostały opłacone w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającego 14 dni, czyli jest to wynagrodzenie, składki ZUS, zaliczka na podatek, wypłacić wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub też na adres jego zamieszkania. Nie może to być wypłata gotówki. I nie powinien pracodawca mieć zaległości wobec PFR na kwotę większą niż 100 zł.
Czyli dość ostre wymagania, ale tutaj rodzą się nowe problemy, ponieważ dość utrudnione jest w tej chwili orzekanie o niezdolności do pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dział Orzecznictwa ma tutaj pewne problemy. Zostały przedłużone decyzje o orzeczeniu niezdolności lub częściowej niezdolności do pracy automatycznie. Czy tutaj też wymagacie jakichś specjalnych dokumentów? jeżeli w międzyczasie skończyła się ważność postępowania rentowego poprzedniego.
Jeżeli chodzi o orzeczenia, to z przyczyn związanych właśnie z przeciwdziałaniem wirusa COVID-19, orzeczenie, które straciło, orzeczenie o niepełnosprawności, które by straciło ważność, wydane było na czas określony, które straciło ważność w terminie do 90 dni przed wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, zachowuje ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.
Czyli osoby zostały jakby na mocy ustawy, te wszystkie decyzje zostały przedłużone, ich ważność. Tylko czy starając się na przykład pracodawca o dofinansowanie wynagrodzenia, powinien w związku z tym mieć jakieś dokumenty specjalne?
Oczywiście, jak gdyby zawsze powinien mieć przed sobą dokument potwierdzający, czyli to orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności udostępnione przez, tak, przez przyszłego pracownika. I po pozwoleniu powinien być dokument jak gdyby uprawniający do wnioskowania o składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń. Czy jak gdyby dalej tutaj nie zmieniło się wymagania, to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno być przedłożone dla pracodawcy. Nie później przez pracownika, nie później niż z dniem podpisania umowy o pracę. Jest to jak gdyby warunek zachowania tego efektu zachęty. Za pierwszy miesiąc zatrudnienia pracownika należy już złożyć wniosek, oczywiście potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności tego pracownika.
I mamy nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń.
Tak,
niepełnosprawnych pracowników.
Tak, mamy nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników wynikające z artykułu 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Czyli są to jakby kwoty podwyższone na skutek tutaj sytuacji, w której znaleźli się pracodawcy w niekorzystnej sytuacji i jest to kwota 1950 na osobę, na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dotąd było to 1800, 1200 na osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dotąd do tej pory była ta kwota, czyli do miesiąca marca kwota 1125 zł i 450 zł przysługuje na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kwota ta pozostała bez zmian. W przypadku do tych osób niepełnosprawnych, u których orzeczono jeszcze dodatkowo schorzenie szczególne, do których zalicza się tutaj chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz osoby z chorobami narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym, to dodatkowo te kwoty bazowe za danego stopnia powiększa się o kwotę 1200 w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do stopnia lekkiego. Czy te zwiększone kwoty będą przysługiwać począwszy od okresu sprawozdawczego kwiecień 2020?
I tutaj niepotrzebne są żadne nowe dokumenty. Te podwyższone kwoty przysługują wszystkim tym, którzy korzystają z tego wsparcia.
Dokładnie. Te podwyższone kwoty również będą nawet dostępne w aplikacji SODIR, czyli systemu dofinansowań i refundacji, jeżeli tutaj wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej i dostaliśmy już informację z biura funduszu, że w tej aplikacji SODIR te kwoty już zostały zmienione i podwyższone. Więc wypełniając wniosek elektronicznie, możemy automatycznie za miesiąc kwiecień, możemy automatycznie je zobaczyć w systemie.
I tarcza antykryzysowa. Tutaj mamy te wszystkie ulgi, jeżeli chodzi o składki. Przypomnijmy jeszcze raz. Ulgi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to jest refundacja składek.
Tak, najczęściej tutaj formą, z którą korzystają osoby niepełnosprawne prowadzące działalność, jest to zwolnienie z opłacania składek obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, ubezpieczenia wypadkowego, ubezpieczenia chorobowego, ubezpieczenia zdrowotnego, funduszu pracy i funduszu solidarnościowego w okresie od 1 marca 2020 do maja 2020. Jeżeli oczywiście tutaj wnioskodawca spełnia warunki do całkowitego zwolnienia z ZUS, czyli do zwolnienia z 100% opłacenia składek do ZUS, bo prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 i przychód z jego działalności nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020, to może skorzystać z prawa do nieopłacania składek i nie składa wówczas wniosku do PFRON, wniosku WNUG o refundację składki ZUS. W przypadku, gdy zwolnienie może tyczyć 50% zwolnienia ze składek odprowadzanych do ZUS.
Czyli w jakim to jest przypadku?
To jest w przypadku, kiedy na przykład osoba będąca również pracodawcą, czyli zatrudniająca osoby niepełnosprawne, zgłaszająca do 9, przepraszam, od 9 do 49 od 10 do 49 ubezpieczonych, może również skorzystać z tego zwolnienia 50% składek wprowadzanych do ZUS. Ale musi wtedy wypełnić wniosek, złożyć wniosek WNUG do PFRON za miesiące, które dotyczy to zwolnienie, czyli marzec, kwiecień i maj. I w pozycji 17 i 18 wniosku WNUG, czyli kwota składki emerytalnej i rentowej, wpisuje wyłącznie połowę obowiązkowych składek na to ubezpieczenie.
I to dotyczy wszystkich niepełnosprawnych pracowników. W jednym przedsiębiorstwie, jak rozumiem.
To dotyczy osoby niepełnosprawnej, która zatrudnia od 10 do 49 osób, która składa wniosek na siebie, na swoją refundację, na refundację własnych składek. Jednocześnie, kiedy jest pracodawcą i sama jednocześnie prowadzi działalność i ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Rozumiem,
czyli... Ale to również, dozwolenie, również tyczy się właśnie pracodawcy, który zatrudnia pracowników niepełnosprawnych i wówczas również tutaj teraz w przypadku wniosku WND, czyli dofinansowania do wynagrodzeń, korzysta z możliwości nieopłacania 50% należnych składek do ZUS. Z tym, że wykazuje we wniosku WND, czyli dofinansowań do wynagrodzeń, 50% należnych składek. Wykazuje koszty płacy, czyli wynagrodzenie brutto i 50% należnych składek za daną osobę, czyli za danego pracownika.
I trzecia forma to jest odroczenie terminu płatności albo rozłożenie płatności na raty.
Albo rozłożenie płatności na raty, tak. Również tutaj osoba, która składa do nas wniosek o refundację składki ZUS, musi złożyć wniosek WNUG Jednak w pozycji 17 i 18, czyli kwota składki emerytalnej i rentowej, wpisuje wartość 0 i zostawia niewypełnione pole dotyczące daty opłacenia składek. Gdyż nie może bowiem otrzymać refundacji do czasu zapłacenia tych składek. Dopiero po otrzymaniu decyzji i po umowie z ZUS-em, którym dostaje nowy termin zapłacenia tej składki i dopiero po ich zapłaceniu ma możliwość złożyć korektę wniosku.
I ubiegać
wraz,
się.
Tak, wraz tutaj z kwotą poniesionych składek i datą ich opłacenia.
Niestety już musimy kończyć. Naszym gościem dziś była pani Anna Langdale z Białostockiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ja dziękuję za rozmowę, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zdrowia życzę i do usłyszenia za tydzień.